Dziękuję serdecznie. To jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wziąć udział w tak ważnej dla stosunków polsko-niemieckich konferencji, no zwłaszcza w kontekście językowym, podstawowym instrumentem komunikowania się ludzi i narodów, między innymi systemów prawnych i prawników. Ze względów czasowych ja ograniczę się nie do systematycznego wykładu, ale do kilku tez o charakterze podstawowym. Tu idzie o dwie metafory, którymi się posłużyłem, aby ukazać problemy, jakie powstają. Pierwsza metafora to jest metafora migracji idei konstytucyjnych, a druga metafora to jest metafora tak zwanego przeszczepu prawnego, czyli legal transplants. Otóż gdy chodzi o migrację idei konstytucyjnych, to ja rozumiem ją na sposób, jaki rozumie ją Chaudhry, a mianowicie, że tu nie chodzi o zwykły przepływ idei konstytucyjnych ponad granicami państwowymi czy ponad granicami systemów prawnych, ale ta migracja idei konstytucyjnych jest rozumiana bardzo wąsko i technicznie jako proces legitymizacji sądów konstytucyjnych poprzez uwzględnianie w uzasadnieniach orzeczeń tych trybunałów tak zwanych konstytucyjnych argumentów porównawczych, to znaczy do pewnych idei, pewnych zasad, pewnych praw, które wykształciły się w innych niż państwo przyjmujące systemach demokratycznych. To ma istotne znaczenie z punktu widzenia legitymizacji sądów konstytucyjnych, które najczęściej nie są wybieralne, czyli mają tej legitymizacji demokratycznej. Wyjątkiem tutaj jest między innymi nasz system, gdzie sędziowie są wybierani przez parlament, no ale w każdym razie ten argument komparatystyczny jest niezwykle ważny dla budowania zarówno tożsamości sądów konstytucyjnych, jak i wspomniałem o tym również ich demokratycznej legitymizacji. Jeśli idzie o konkretny przykład takich idei, to takiej migracji idei konstytucyjnych, to jest oczywiście niemiecka koncepcja Rechtsstaat. Otóż Polska recypowała tę koncepcję i to zostało już udowodnione w wielu publikacjach, że zarówno w okresie od 1989 do przyjęcia nowej konstytucji, to znaczy do 1997, nasz sąd konstytucyjny budował koncepcję państwa prawnego, która znalazła odzwierciedlenie w artykule 2, no wyraźnie na podstawie koncepcji czy idei konstytucjonalizmu niemieckiego. Że mamy tutaj taki oczywisty, powiedzmy udokumentowany przepływ idei konstytucyjnej systemu konstytucyjnego niemieckiego do systemu polskiego. To ma też takie znaczenie, że obecnie ta idea demokratycznego państwa prawnego, ona została, by użyć takiego określenia, udomowiona w polskim porządku konstytucyjnym, dlatego że Polski Sąd Konstytucyjny traktuje tę zasadę jako zasadę naszego porządku prawnego i takie argumenty komparatystyczne, które wcześniej się pojawiały, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym, one już nie występują. To znaczy traktujemy tę zasadę jako zasadę polskiego konstytucjonalizmu. Kolejną metaforą jest przeszczep prawny. To jest taka koncepcja anglosaska, która została wprowadzona przez Watsona. Tu następuje przeniesienie przepisów między systemami prawnymi. Dalej Watson twierdzi, że te transplanty prawne są jakby głównym podstawowym motorem zmian w systemie przyjmującym. Wprowadzenie do naszej konstytucji zarówno w 1989, jak i zwłaszcza w 1997 roku niemieckiej koncepcji państwa prawnego no zdecydowanie przebudowało system prawny, zwłaszcza w okresie tym przejściowym, kiedy zasada państwa prawnego stanowiła podstawę do tego, że Trybunał Konstytucyjny budował na tej podstawie wiele praw i wolności obywatelskich, które w ówczesnej konstytucji, których nie było. Dalej to jest niezwykle interesujące zagadnienie, mianowicie to Watson twierdzi, że powszechne wykorzystywanie transplantów prawnych świadczy o tym, że nie ma ścisłego związku między prawem, które zostało transplantowane, a społeczeństwem, do którego zostało transplantowane. No i generalnie uważa, że prawo porównawcze powinno być ograniczone wyłącznie do badania tych transplantów. Otóż z badań lingwistów prawniczych wynika, że przeszczepy, czyli te transplanty, to w pierwszym rzędzie są przeszczepy znaków językowych. Równocześnie następuje w ten sposób przeniesienie do systemu docelowego treści, które są w tych transplantach ukryte. Twierdzi się również, że jako takie prawa transplantowane do innego systemu znajdują się poza kontekstem. i że one są odseparowane od swoich kulturowych korzeni i one są wprawdzie włączone do tego systemu prawnego docelowego, ale stają się jeszcze bardziej abstrakcyjne w tym nowym systemie i to sprawia, że te transplanty są raczej przedmiotem badania teorii prawa niż przedmiotem, tu cytuję, szacunku i nośnikiem twórczych wpływów. Więc teraz skrócie, jeśli idzie o problematykę transplantów, to teraz się chciałem zająć zagadnieniami językowymi. Otóż podstawowy problem przy recepcji prawa obcego, jak się wydaje, wynika z tego, że tekst, który jest recypowany, on funkcjonował w szerszym kontekście kultury prawnej, czy ogólnie w szerszym kontekście kulturowym, do którym ten tekst w systemie źródłowym się odnosił, który w jakiś sposób egzemplifikował i w którym funkcjonował. Te pojęcia, czy te teksty prawne, które istniały w systemie źródłowym, one posiadają pewien wymiar kulturowy, no to oznacza, że pewne pojęcia w takim sensie leksykalnym mogą być uważane za nieprzetłumaczalne. Natomiast na poziomie dyskursywnym, to pierwsze zagadnienie, które się wiąże z problemem recepcji prawa obcego, to znaczy z takim umiejscowieniem tej idei, czy tego sformułowania, czy tej zasady prawnej, która jest przenoszona do innego kontekstu kulturowego. Dalej, z pragmatycznego punktu widzenia, czego doświadczałem w toku swojej praktyki zawodowej, to jest to, że z pragmatycznego punktu widzenia niezwykle istotna jest wzajemna łączność języka prawnego z interpretacją prawniczą jako warunkiem wstępnym tłumaczenia prawniczego. To rozróżnienie między językiem prawnym a językiem prawniczym, którymi my się posługujemy w naszej polskiej tradycji prawnej, ale również i w niemieckiej, do polskiej jurysprudencji doprowadził pan profesor Bolesław Wróblewski w swojej książce z 1948 roku. I on zdefiniował język prawny po prostu jako język przepisów, natomiast język prawniczy jako język, którym posługują się prawnicy, wypowiadając się co do tekstów prawniczych. Oczywiście na ten temat już mówiła pani profesor Koch-Tameki, ale chciałbym jednak wskazać na to, że język prawny jest językiem fachowym, ale ma on pewne właściwości języka potocznego, to znaczy takie właściwości jak na przykład to, że jest niejasny, że jest abstrakcyjny, że jest wieloznaczny, że ma charakter normatywny, że cechuje go tak zwana transdyscyplinarność. Oczywiście teksty, pojęcia i terminy prawne, tak jak i inne pojęcia, one są otwarte na pewną interpretację, która w języku prawniczym jest zwana wykładnią. Problem wykładni jest oczywiście problemem, który można rozważać w nieskończoność, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o wykładnię terminów prawnych, to jak się zdaje, współczesna teoria prawa zmierza do tego, aby taką wykładnię traktować jako wykładnię kontekstualną. To znaczy wykładnię, która ustala nie tylko znaczenie tekstu, ale również określa, jakie konsekwencje ma tekst w sytuacji, czy w pewnym kontekście, w którym dokonywana jest wykładnia. Wracam do problematyki przekładu. Tutaj powstaje niezwykle trudne zadanie dla tłumacza tekstów prawnych. Tłumacz, tak jak w przypadku oczywiście tłumaczenia tekstu literackiego, z jednej strony występuje jako odbiorca tekstu źródłowego z danej kultury prawnej, czyli odbiorca tego tekstu pojęcia, który ma przetłumaczyć i następnie go przenieść do innej kultury prawnej. Czyli występuje tu jako odbiorca tekstu źródłowego, ale jednocześnie występuje jako nadawca tekstu docelowego do innej kultury prawnej. Czyli występuje tutaj, podobnie jak i w przypadku tłumaczeń innych tekstów, jako tak zwany międzykulturowy pośrednik lub łącznik. W przypadku tekstów prawnych powstaje tu jednak pewien dodatkowy problem, a mianowicie to, o czym mówiłem, problem interpretacji. Otóż, aby tłumacz mógł właściwie odebrać tekst źródłowy, czyli to pojęcie, które ma przetłumaczyć, on powinien dokonać interpretacji tego pojęcia. I zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, jest obowiązany dokonać interpretacji tego pojęcia w pewnym kontekście kulturowym, w którym to pojęcie występuje. Czyli Załóżmy, jeżeli chcemy przetłumaczyć Rechtsstaat na język polski, to oczywiście jest bardzo łatwo to uczynić pod względem leksykalnym, to znaczy przetłumaczymy Rechtsstaat na państwo prawa czy państwo prawne. Natomiast gdybyśmy chcieli dokonać interpretacji, co znaczy, jakie konsekwencje ma to pojęcie, wtedy musimy dokonać jego interpretacji. Czyli tłumacz albo dokonuje interpretacji sam, jeżeli posiada wiedzę prawniczą, albo korzysta z interpretacji tego pojęcia, jaka jest zastana w danym tym systemie kulturowym, czyli w tym systemie źródłowym. Podobnie jest po drugiej stronie. Jeżeli tłumacz dokonuje tłumaczenia na język polski i posługuje się pojęciem państwo prawne, musi oczywiście temu pojęciu również nadać pewne znaczenie i pewne konsekwencje. No i tu powstaje wiele różnych problemów związanych z tym, jak rozumieć Rechtsstaat w tym sensie leksykalnym, czy jako państwo prawa, czy jako państwo prawne, czy jako występują również takie określenia jak państwo praworządne. Do tego za chwilę wrócę. Czyli podsumowując ten fragment, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że tłumaczenie tekstów prawnych wymaga nie tylko znajomości takiego słownikowego znaczenia pojęcia, ale wymaga również zrozumienia całego kontekstu prawnego czy kontekstu kulturowego, w którym to pojęcie występuje. Nie można oderwać pojęcia Rechtsstaat od tego kontekstu kulturowego niemieckiej kultury prawnej. Jest to pojęcie, które wywarło duży wpływ na kształtowanie się całej kultury prawnej w Niemczech. Od tłumacza wymaga się rozumienia nie tylko tego leksykalnego znaczenia słownikowego pojęcia Rechtsstaat, ale także kontekstu kulturowego i to, co może on przynieść dla naszego systemu prawnego, jeżeli zostanie włączony do przepisów konstytucyjnych. Język prawa i język prawny są formami komunikacji społecznej, czyli praca nad tekstami prawnymi, zarówno gdy chodzi o migrację idei konstytucyjnych, jak przeszczepy prawne, to ona zawsze zawiera w sobie dwa elementy, to znaczy zawsze ma ten element lingwistyki, czyli ustalenie znaczenia pojęcia, przetłumaczenie go na inny język, ale i tutaj jest to nawiązanie do Habermasa, o którym pani profesor wspominała, no to jest oczywiście tłumaczenie czy praca nad tekstem prawnym, to jest zawsze problem dyskursu. I tak jak to się określa w literaturze, czyli tu chodzi o zmagania poszczególnych aktorów tego dyskursu, o wyjaśnienie, zdefiniowanie, co jest prawem w danym społecznym kontekście. Ten dyskurs oczywiście może być dyskursem, tak jak to jest w prawie prawnym, ale też i dyskursem orzeczniczym, przy czym ten dyskurs orzeczniczy to ma charakter oczywiście strukturalny. Polska jest obecnie przedmiotem uwagi właśnie ze względu na dyskurs, który toczy się wokół pojęcia praworządności, czyli wokół tego, co w niektórych przepisach jest definiowane jako państwo prawne. Twierdzi się, że nie jesteśmy państwem praworządnym, z czym się wypada zgodzić, biorąc pod uwagę zmiany, które tutaj w Polsce następują. Ale w każdym razie no, tu chodzi o ten dyskurs dotyczący zarówno artykułu 2 naszej konstytucji, która stanowi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, jak i przede wszystkim o dyskurs dotyczący artykułu 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie jest mowa o zasadach, na których wspiera się Unia Europejska i między innymi jest Rechtsstaat. Chciałem na koniec zwrócić uwagę na te różne wersje językowe artykułu 2 Traktatu Unii Europejskiej. Jeśli idzie o wersję oficjalną polską, to jest państwo prawa. Jeśli idzie na przykład o włoską, no to jest Stato di diritto. Jeśli idzie o wersję niemiecką, to jest Rechtsstaat. Ale jeśli idzie o inne wersje językowe, na przykład angielską, to jest rule of law. Dla mnie jest cały czas problemem takim, czy rzeczywiście właściwie zostało to przetłumaczone, bo w odniesieniu do organizacji ponadnarodowej, jaką jest Unia Europejska, no to państwowo-centryczne określenie, takie jak państwo prawa, proszę zwrócić uwagę, że Unia opiera się na wartości państwa prawa, Rechtsstaat, to moim zdaniem oznacza coś mniej niż rule of law, czyli tą anglosaską koncepcję zasady, która jednak nie jest tak powiązana z państwem jak Rechtsstaat, czy według naszego tłumaczenia państwo prawa. Cytat z Wittgensteina, który mówi, że granice mojego języka są granicami mojego świata. To się w pełni odnosi do relacji, krótko mówiąc, polsko-niemieckich, dlatego że no, znajomość tego języka czy kultury prawnej niemieckiej powiększa mój układ, świat o wartości i to, co prezentuje niemiecki system prawny. I drugi, mam nadzieję, że to się nie spełni. Otóż mianowicie, że w języku włoskim istnieje takie powiedzenie, że traduttore to traditore, czyli tłumacz jest kłamcą. Także to wskazuje na to, że jednak tłumacz nigdy nie jest w stanie oddać tego, co jest w języku pierwotnym. Mam nadzieję, że to w odniesieniu do migracji idei konstytucyjnych z Niemiec do Polski, bo to jest tylko jeden przykład, który podałem, nie będzie miało nigdy zastosowania. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i przepraszam, że przekroczyłem czas. Dziękuję bardzo.